Poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie pośle, został pan wyróżniony medalem Honor i Gloria, podziękowanie od Rady Najwyższej Ukrainy za wsparcie właśnie walczącej Ukrainy. Właściwie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę był pan zaangażowany w pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. Zarówno pomagał pan w przywożeniu kobiet i dzieci za wschodniej granicy, to na początku wojny, ale też były wyjazdy na Ukrainę. Właściwie przez ten prawie rok jest pan w stanie policzyć, ile razy był pan na Ukrainie. Była pomoc humanitarna, ostatnio z grupą posłów także pomoc militarna. Więc ile razy, panie pośle?
Panie redaktor, to wyróżnienie, ten order, to jest przede wszystkim podziękowanie dla całej społeczności polskiej, dla polskiego społeczeństwa, dla państwa polskiego i społeczności międzynarodowej za ogromny strumień pomocy na rzecz wolności narodu ukraińskiego. To jest podziękowanie za ten wysiłek, który wspólnie podejmujemy, również żeby w Polsce powrócił, można powiedzieć, spokój. Spokój, który wiąże się przede wszystkim z takim stabilizacją sytuacji ekonomicznej, cen surowców, z atrakcyjnością Polski dla zagranicznych inwestycji. Więc ten order jest podziękowaniem dla tych wszystkich państw. Mógłbym długo wymieniać i dziękować, ale to dzięki tym wysiłkom społecznym rzeczywiście ewakuowaliśmy 1000 osób, zawieźliśmy 2 miliony złotych w postaci pomocy humanitarnej bezpośrednio do terenów objętych wojną. Potem akcja z Tajwańczykami w Opolu. 6,5 miliona złotych, które trafiło dzięki Tajwańczykom tu bezpośrednio do matek i dzieci z Ukrainy po to, żeby polskie społeczeństwo nie musiało dzierżyć ciężaru pomocy tym osobom. No i ostatni wyjazd 17 stycznia do strefy zero, do Bachmutu, bezpośrednio na linię frontu, gdzie razem z Fundacją Open Dialog i 4 innymi posłami, Szłapką, Gil Piątek, Krutulem i Adamem, Piotrem Borysem, zawieźliśmy rzeczywiście pomoc wartości 720 tysięcy oraz drony, które służą bezpośrednio do eliminacji wroga, czyli żołnierzy rosyjskich.
Przez te miesiące, panie pośle, widział pan, jak te formy pomocy trzeba zmieniać, żeby Ukrainę wspierać, no bo pomoc humanitarna to jedno, ale teraz zdaje się chyba po raz pierwszy pojawiła się z waszej strony ta pomoc stricte militarna.
Tak, rzeczywiście przekroczyliśmy tą granicę od pomagania uchodźcom wojennym, od ewakuowania ich poprzez pomoc humanitarną tam na miejscu i tu, do dostawy dronów, które służą bezpośrednio niszczeniu pojazdów opancerzonych, niszczeniu siły wroga, czyli po prostu ruskich żołnierzy zwanych powszechnie tam orkami. I to nie jest słowo obraźliwe, bo tylko tak sobie można wyobrazić tą zbrodniczą formację, jaką jest armia Wagnera, która walczy w Bachmucie. I to jest niezbędne działanie. W innym wypadku ta wojna nie będzie trwała po prostu do ostatniego Ukraińca. Im nie brakuje patriotyzmu, woli walki. Oni mają ogromną wdzięczność. To jest wzruszające, kiedy się podróżuje przez ten gigantyczny kraj. On jest naprawdę ogromny. I wjeżdża się do Donbasu i ludzie, widząc polski samochód, są naprawdę i w środku Polaków zachwyceni. Dziękują, przytulają, mówią, że jesteśmy braćmi. I to buduje niesamowity kapitał również dla naszych narodów. To również zmienia perspektywę tych wszystkich sceptycznych osób, które twierdzą, że należy Ukraińców zostawić samych sobie. My walczymy również o naszą sprawę.
Myślę, że mam taką nadzieję, że nie trzeba do tego przekonywać.
Trzeba.
Choć i tak jak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, no nie brakuje też negatywnych komentarzy, które się pojawiają. Nawet mówił pan, że po waszym właśnie ostatnim wyjeździe, no praktycznie na front, bo to wschodnia Ukraina, Bachmut, tam toczą się teraz największe walki. Widział pan po komentarzach w portalach społecznościowych, że niestety, ale nie wszyscy rozumieją ten przekaz.
Tak, to sobie myśli, że rosyjskie wpływy, agenci rosyjskiego wpływu, to tylko Francja, Le Pen, to tylko Węgry, to jest w ogromnym błędzie. Oni mają ogromną siłę w internecie, wpływają na opinię publiczną, wpływają na postawy polityków, między innymi Konfederacji, która jest antyukraińska, przed którą naprawdę przestrzegam, bo za niedługo będą budzić również demony, które my tutaj na Opolszczyźnie nie chcemy nigdy zobaczyć, czyli te demony związane z antagonizmami narodowymi. Zbudowaliśmy tu na płaszczyźnie wspaniałe społeczeństwo oparte właśnie o taką wielokulturowość, różnorodność i tego się musimy trzymać. Są niestety politycy nieodpowiedzialni, którzy tego nie rozumieją. Są również politycy w Polsce, którzy chcą dalej nas uzależniać od rosyjskich surowców, są przeciwko energetyce odnawialnej. To wszystko jest wpływ, to są wszystko wpływy rosyjskie, bardzo czytelne i proste i trzeba o tym z ludźmi po prostu bezpośrednio rozmawiać. Powiem tak, nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek w życiu trafił jeszcze do większego piekła niż to, co zobaczyłem w Bachmucie.
To były właśnie, to były naj, najsmutniejsze, najbardziej przerażające obrazki z tych wszystkich, które przez ten rok właściwie już pan oglądał, będąc na Ukrainie?
Tak, byłem podczas ataków Iskanderami, rakietami balistycznymi w Ukrainie, widziałem wybuchy, płomienie, ale niczego nie da się porównać ze stałym ostrzałem artyleryjskim, który zmienia całe miasta, wsie w pogorzelisko, w morze ruin. To jest miejsce, które trudno już będzie kiedykolwiek odbudować. Tam brakuje właściwie budynków, które miałyby okna, a cały Donbas jest pokryty po prostu szczątkami spalonych czołgów i niestety ta wojna jest o tyle okrutna, że Rosjanie stosują metody, które właściwie cofają nas w czasie. Bezpośrednio żołnierze na miejscu prosili nas o to, aby wpływać na opinię międzynarodową, żeby trafiły w ich ręce czołgi, artyleria, moździerze, amunicja. Coś, co właściwie przypomina nam II wojnę światową, ale tak te walki w tej chwili wyglądają. Im naprawdę brakuje tego zachodniego sprzętu. Ten poradziecki cały czas się wyczerpuje i trzeba powiedzieć wprost, decyzja o dostarczeniu czołgów jest bardzo dobra, ale jeżeli między Kramatorskiem a Konstantyniwką, czyli to jest ostatnia miejscowość już dzisiaj pod wpływem ogromnego bombardowania między innymi systemów TOS, termobarycznych rosyjskich, można zobaczyć dosłownie baterie czołgów na poboczu zniszczonych, niektóre od Javelinów, które zniszczyli Ukraińcy, inne to są czołgi, które sami utracili, to uświadamia, jak gigantyczna pomoc militarna tam jest potrzebna. Ta wojna musi się skończyć, inaczej spokój do nas po prostu nie wróci.
Sprzęt jest potrzebny, sprzęt jest obiecywany, choć wiemy, że od decyzji do tego momentu, kiedy sprzęt pojawi się rzeczywiście na froncie, no mijają nie tyle dni, co tygodnie, a nawet miesiące w kontekście tego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno też kwestie militarne, dozbrajania Ukrainy, wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada będą tematem kampanii wyborczej. Panie pośle, bo teraz właśnie o to chciałam zapytać. Niekończąca się telenowela pod hasłem, w jakiej konfiguracji opozycja pójdzie do wyborów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej też już tej telenoweli mają dosyć. Chcielibyście już konkretnych decyzji, wiedzieć, jak pójdziecie, jak się ustawiać i jak będziecie startować.
Powiem tak, ja listami się nie przejmuję, dlatego że to nie jest moja gra. Ja mam swoje zadanie, prowadzę kontrolę poselską w WIK-u, w GUS-ie. Mam swoje tematy, które chcę zrealizować do końca kadencji. Głównie to jest kwestia kontroli działalności aparatu państwa PiS. Więc,
ale startować w wyborach pan będzie, panie pośle.
Wszystko zależy od liderów. Mnie to jak gdyby za bardzo nie interesuje, kto będzie z którego miejsca startował, ale interesuje mnie zwycięstwo nad PiS-em. Zwycięstwo dla mnie jako politologa jest jak gdyby oczywiste. Wynika wyłącznie z tego, że trzeba zbudować jedną silną listę. I do tego nawołuję liderów. Ci, którzy kierują się swoimi egoizmami, działają wbrew interesowi.
A kto się kieruje swoim egoizmem, panie pośle?
Ja uważam, że pojawiają się takie osoby, które wychodzą z założenia, że jak gdyby można ograć PiS, próbując iść szerokim blokiem, kilkoma listami, to tak nie wygląda. Koalicja Obywatelska, która składa się z kilku podmiotów Platformy Nowoczesnej, Inicjatywy Zielonych, zaprasza serdecznie do współpracy, do tego, żebyśmy poszli jednym silnym blokiem i tym powinniśmy się kierować. Cieszę się, że tak dla Polski samorządowcy dołączają do nas.
No, to się właściwie okaże, czy oni rzeczywiście znajdą się na waszych listach. Wczorajszy sondaż Rzeczpospolitej pokazał, że mają nawet 10% poparcie, co czyni ich trzecią siłą w tych sondażach.
Tak, ale oprócz poparcia trzeba mieć też możliwość zbudowania list w całym kraju, trzeba mieć możliwość obsadzenia tych list. Ja powiem wprost, oczywiście jest prawda dnia i prawda ekranu. Pani mówi o prawdzie ekranu. Prawda dnia jest taka, że tak dla Polski jest już, można powiedzieć, częścią tej listy, którą budujemy, wspólnej listy. Cel jest tylko jeden, przywrócić w Polsce praworządność, zbudować nowy ład oparty między innymi o środki europejskie i przede wszystkim zapewnić obywatelom stabilizację ekonomiczną i żadnych świętych krów w tym państwie funkcjonuje.
Czyli panie pośle, z pana perspektywy lista powinna się składać z Koalicji Obywatelskiej plus samorządowcy.
Plus wszyscy, którzy są na tyle odpowiedzialni, aby zrozumieć to i nie zaprzeczać oczywistości, że pójście jednym wspólnym blokiem daje największą szansę wygrany z PiS-em, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wygrać wybory, chodzi o to, żeby móc odrzucić weto prezydenta, to jest 276 głosów potrzebne. Chodzi również o takie potencjalne ryzyko. Niech pani sobie wyobrazi, że idzie kilka list opozycyjnych do wyborów, łącznie mamy więcej głosów jest oddanych na opozycję, tak zresztą było w poprzednich wyborach, ale ordynacja sprawia, że to PiS dostaje stosunkowo dużo mandatów w porównaniu do ich realnego poparcia i prezydent powierza, co jest jego prerogatywą, misję tworzenia rządu właśnie tej ekipie razem z Konfederacją. No dramat, no proszę Państwa, jeżeli to się powtórzy trzecia kadencja PiS-u, to nie tylko nie będzie wolnych mediów w Polsce i taka gigantyczna inflacja, ale również nie będzie mieli w ogóle żadnej szansy na to, żeby dogonić Europę, zarówno jeżeli chodzi o jakość życia, o kwestie, które wiążą się bezpośrednio między innymi z tym, jak wygląda nasze powietrze i klimat.
Panie pośle, pan mówi, że na razie o miejscach na listach nie dyskutujecie, ale z drugiej strony no, trudno mi w to uwierzyć. W poprzednich wyborach startował pan z pierwszego miejsca Koalicji Obywatelskiej w naszym okręgu. Zrobił pan najlepszy wynik
w historii wyborów.
40-tysięcznym poparciem, o ile dobrze pamiętam.
Tak, to najlepszy wynik w historii wyborów na Opolszczyźnie.
O co się bić i nie wierzę w to, że to miejsce nie ma dla pana znaczenia.
Realnie tak to wygląda, że te listy wyborcze do Sejmu tak naprawdę w pierwszej piątce są układane przez zarządy krajowe partii. Są układane przez liderów i nikt tutaj na Opolszczyźnie nie będzie o tym decydował, kto będzie jedynką, dwójką, trójką i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się tym naprawdę nie podniecam, bo to są decyzje liderów. Zadaniem polityków jest proponowanie jakiejś wizji Polski. My mamy wizję Polski, ja wiem, co chcę zrobić w polityce. Chcę, żeby Polska była w strefie euro. Chcę, żeby wysokość wynagrodzeń była w ogłoszeniach o pracę. Chcę, żeby w Polsce nie było problemu na przykład z tym, że zgwałcona niepełnosprawna 14-latka nie może usunąć ciąży, prawda? No to są rzeczy realne do rozwiązania.
I to są rzeczy programowe, o których warto byłoby rozmawiać, a nie tylko o tym, w jakiej konfiguracji
tak,
opozycja pójdzie
dokładnie,
do wyborów,
panie redaktor,
więc
tego brakuje.
Na to, panie pośle, tak pan jak i ja czekamy w takim razie. Witold Zambaczyński, poseł Nowoczesnej, był dziś naszym gościem.
Dziękuję
bardzo za
dnia.
Rozmowę.
Poranny gość Radia Doksa.